naszych ostatnich odcinkach mówiliśmy o porażkach i sukcesach apostoła wschodu ojca Matteo Ricciego, a także całej misji jezuickiej w państwie środka. Mówiliśmy o nowych metodach ewangelizacyjnych, w których nauka była na usługach wiary. Próbowaliśmy też odsłaniać sekrety sukcesów Matteo i jego współbraci. Jak już dowiedzieliśmy się z naszych poprzednich odcinków, chrześcijaństwo przybyło na ziemię chińską, w której obecny był w dużym stopniu system Konfucjusza. Chrześcijaństwo było tolerowane pod pewnymi warunkami. Często zmieniały się dekrety kolejnych cesarzy. Nieraz wydawało się, że nowa religia z Zachodu, tak nazywano chrześcijaństwo w Chinach, nigdy się nie zaszczepi na twardy grunt chiński. Innym razem następowała nowa fala nadziei, nowy zryw i kolejne nawrócenia. Tak naprawdę to wiele zależało od zmieniających się cesarzy, ich zgody na głoszenie Ewangelii. I tak przez wiele lat Kościół w Chinach był na marginesie społeczeństwa chińskiego. Tak jest również dzisiaj. Kościół dzisiejszy w Chinach napotyka trudności, jest prześladowany. Wielu biskupów, księży i katolików przebywa w więzieniach tylko dlatego, że są świadkami Ewangelii. Osobiście sam poznałem kilkunastu księży, którzy przez 20-30 lat przebywali w obozach pracy jako kara za przyznanie się i aktywne wyznawanie swojej wiary. W Chinach brakuje przestrzegania praw człowieka, co powoduje, że jednostka nie może decydować o wyborze swojego wyznania, ponieważ ustrój państwowy nie pozwala na to. Jednostka, chociaż wolna wolnością wewnętrzną, to jednak zniewolona zewnętrznie przez ustrój totalitarny. W tak niełatwej sytuacji trudno mówić o jakiejkolwiek otwartości działalności Kościoła. Tutaj można mówić o działalności podziemnej, która od początków istnienia systemu komunistycznego rozpoczęła swoją działalność i kontynuuje ją po dzień dzisiejszy. Chociaż jest to działalność ryzykowna, to jednak nie brakuje chętnych, a nawet i przybywa, aby w wierności z głową Kościoła Powszechnego nie iść na współpracę z rządem. Po śmierci cesarza Shuangqi antychrześcijańskie reakcje bardzo się nasiliły. Drugi znany jezuita niemiecki, ojciec Adam Schall, zwany drugim założycielem misji w Chinach po Matteo Riccim, był chory i w podeszłym wieku. Inni misjonarze zostali uwięzieni lub deportowani z kraju. Nowy cesarz Hangxi zrehabilitował ojca Adama Schalla, który był przeznaczony na karę śmierci. Ten sam cesarz okazał się później prawdziwym obrońcą misji katolickich w Chinach. Następcą Schalla był ojciec Ferdynand Verbist, jezuita belgijski, który został kolejnym prezydentem Obserwatorium Astronomicznego w Pekinie, ciesząc się przywilejami samego cesarza, który zainteresował się nową myślą techniczną Zachodu. W 1692 roku w Pekinie został wydany edykt, na mocy którego religia chrześcijańska mogła być głoszona we wszystkich prowincjach państwa środka, a już 8 lat później w Chinach było 300 tysięcy katolików. W 1634 roku do Chin przyjeżdżają nowe zgromadzenia – Dominikanie i Franciszkanie. Monopol jezuicki na pracę misyjną w Chinach dobiega końca. Przyjazd nowych misjonarzy zapoczątkował nową kartę historii chrześcijaństwa w Chinach, zwaną kontrowersją rytów chińskich.